Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, my już jesteśmy w studiu Radia Kraków Kultura z Robertem Gądkiem, dyrektorem Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Mam nadzieję, że dobry, bo to są poniedziałki, one zawsze stawiają pewne wyzwania przed nami wszystkimi. Ale cały czas mam nadzieję, że to są takie momenty, kiedy możemy rozbić jakieś negatywne emocje, rozmawiać o kulturze, rozmawiać o dobrej energii.
Właśnie o tym.
No właśnie o tym. Mam nadzieję właśnie, że też o tym dziś będziemy rozmawiać, ponieważ zbliża się 35. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, ale chciałam trochę wykorzystać ten czas i znaleźć sobie pretekst do tego, żeby wrócić do początków, bo spotykamy się też po raz pierwszy wspólnie na radiowej antenie, więc pomyślałam, że zapytam o to, co wam towarzyszy od 88 roku poprzedniego stulecia, a co się zmieniło? Bo też w waszym opisie festiwalu jest taka wzmianka o tym, że reagujecie na zmiany, reagujecie na czasy i na ten bardzo szybko zmieniający się świat. Jaka jest zmiana, jaka jest stała?
Bardzo trudne pytanie, ale tak naprawdę w dobrym czasie, dlatego że, no, jak wiecie Państwo, Janusz Makuch zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora, jest z nami wciąż, ale troszkę zrezygnował z tych funkcji administracyjnych i to pewnie on najlepiej by opowiedział, ale ja też w festiwalu jestem ponad 20 lat, więc cośkolwiek z tej historii pamiętam i wiem. I zdecydowanie zmienił się ogólny profil festiwalu, powiedziałbym. Było to w 1988 roku, było to niewielkie wydarzenie, które Janusz razem z panem Krzysztofem Gieratem zorganizowali w kinie Mikro. I były to głównie projekcje filmowe, dyskusje. Było to stricte wydarzenie edukacyjne po to, żeby przypomnieć, że kiedyś kultura żydowska była ogromnym elementem naszej polskiej kultury i jest nieodłącznym elementem naszej polskiej tożsamości. Czy nam się to podoba, czy się nie podoba. Żydzi mieli ogromny wkład w to, co dzisiaj nazywamy polskim dziedzictwem i kropka. Z tym nie ma dyskusji po prostu. I to chcieli Krzysztof i Janusz przypomnieć. I z tego rozwinął się festiwal, który teraz jest ogromnym wydarzeniem. To już nie jest kilkudniowa sesja naukowa i projekcja filmów, tylko rzeczywiście ogromne, wielowątkowe wydarzenie, w którym są, no, każdego roku mamy około 100 wydarzeń, od zwiedzań, spacerów, dyskusji, wykładów, poprzez chyba te najbardziej znane na zewnątrz, czyli wydarzenia muzyczne, głównie koncerty, takie jak koncert kantorów na przykład, czy koncert Szalon na Szerokiej. Natomiast jedno jest niezmienne. Festiwal ciągle jest wydarzeniem edukacyjnym. I tak też chcielibyśmy być postrzegani, bo ta cała otoczka właśnie koncertowa, ona jest tak
nazwijmy
naprawdę...
to rozrywkowa? Czy niekoniecznie? Bo zastanawiam się, jak to złapać.
Tak, bo nawet ta muzyka u nas ma też jakiś taki element edukacyjny, ponieważ już mówiąc zupełnie wprost, chcemy pokazać, że muzyka żydowska to nie równa się muzyka klezmerska. Równa się, ale również muzyka klezmerska, nie tylko i wyłącznie. Bo oprócz tego mamy muzykę sefardyjską, mamy muzykę mizrachową, mamy różne współczesne odmiany muzyki żydowskiej. I to wszystko na festiwalu pokazujemy. Czasami narażając się na niezrozumienie, tak jak pamiętam pierwszy koncert zespołu grającego Piuty, czyli pieśni religijne Żydów z Bliskiego Wschodu, z terenów Iranu, Iraku. I po koncercie ludzie wychodzili dosyć zdezorientowani, zadając pytanie, ale co w tym było żydowskiego? Ponieważ muzyka brzmiała kompletnie arabsko dla naszych uszów. A to jest właśnie muzyka, którą grali Żydzi mieszkający na tamtych terenach. Zawsze asymilowali się z lokalną społecznością. To, że u nas przeszło to w muzykę klezmerską, to jest nasza regionalna jakby rzecz. W Hiszpanii była muzyka sefardyjska, a tam była muzyka mizrachowa, czyli Żydów wschodnich, mizrach, to jest wschód. Więc jakby ten element edukacyjny nawet w tej muzyce się przewija i to jest to, co jest stałe. Natomiast jakby skala tego i narzędzia zmieniają się cały czas w zależności od tego, jakim językiem kultury mówi współczesny świat. Więc zawsze staramy się być up to date, żeby tak powiedzieć, i zawsze staramy się odrobinkę może nawet wyprzedzać i przede wszystkim pokazywać to, co mniej znane. I to ciągle jest naszym zacięciem, żeby niekoniecznie zespoły czy ludzi z pierwszych miejsc list przebojów, czy rankingów popularności, czy okolwiek tam, ale ktoś, kto rzeczywiście ma coś ważnego do powiedzenia, co będzie rozwijane w przyszłości. Mhm.
A jak diagnozujecie w takim razie, czy jak definiujecie ten współczesny język? Co w nim widzicie, co wymaga wykorzystania, co być może pokaże jakąś drogę na przyszłość? Co jest takim elementem, który być może nawet nie tyle w tym roku, co na przykład od 2-3 lat obserwujecie jako takie medium, czy taką formę, które ma szansę opowiadać właśnie współcześnie, no jednak o historii.
Właśnie, znaczy tu pewnie nie będę jakoś bardzo oryginalny, bo tym, co jest wyzwaniem chyba dla wszystkich twórców kultury w tym momencie, są te tak zwane nowe media, czyli wykorzystanie tych bogatych narzędzi, w tym również AI, które należy poskramiać oczywiście, ale korzystać z niego w sposób rozsądny też i umiejętny, ale wykorzystanie tego do właśnie tłumaczenia tej odwiecznej, jednej z najstarszych cywilizacji świata tak naprawdę. I jest bardzo wiele prób tego rodzaju. My na festiwalu na razie, że tak powiem, eksperymentujemy z tym w bardzo małym zakresie, ale mamy świadomość, że to jest nieuniknione, bo takim językiem mówi najmłodsze pokolenie w tym momencie. Oni, dla nich ten cały świat właśnie cyfrowy jest czymś zupełnie naturalnym. No i licząc na ich uczestnictwo w festiwalu, chcąc ich zaprosić na festiwal, musimy też ten ich język uwzględnić. Parę lat temu, kiedy było inne, mieliśmy inną publiczność niejako na naszym celowniku, wprowadziliśmy na festiwal ogromną ilość różnych imprez DJ-skich, ponieważ kultura DJ-ska wtedy była bardzo, bardzo popularna. Stworzyliśmy dwa murale na Kazimierzu, z których niestety jeden teraz jest przykrywany przez kolejny apartamentowiec. No też taki jest sztuki ulicznej.
W przestrzeni publicznej,
dokładnie,
tak.
Więc ze smutkiem na to patrzymy, ale w kontekście smutku, który mamy w oczach, jak patrzymy w ogóle na to, co się dzieje na Kazimierzu. Ale wracając do twojego pytania, rzeczywiście mówienie w nowoczesny sposób, aktualny, o tym, co ma tysiące lat, to jest ogromne wyzwanie.
Mm-hmm. Mówisz o edukacji, mówisz też o tych grupach docelowych, na które reagujecie, a być może się fokusujecie w danym czasie na to, żeby opowiadać tak, a nie inaczej, czy do tych właśnie osób. Mówisz o młodych osobach. Czy podpisałbyś się pod taką tezą, że tak wymagająca, złożona kultura, o której chcecie opowiadać i o niej opowiadacie od tych 35 lat, to jest sytuacja, która nigdy się nie kończy, to znaczy w dobie dezinformacji, bardzo szybkich danych, czasem utrudnionego paradoksalnie dostępu do sensownych i sprawdzonych, zweryfikowanych źródeł, jest w jakiś sposób kluczowa i ona musi wam towarzyszyć?
Absolutnie tak, zresztą to widzimy też w takich cyklach, który festiwal się odbywa i ktoś to uważnie nas obserwuje, też pewnie je zauważył, że jakby rośniemy z naszą publicznością. To znaczy, te pierwsze edycje festiwalu były takie bardzo, bardzo podstawowe. No bo rzeczywiście wiedza, mówimy o latach wczesnych 90., prawda? Więc wiedza na tematy żydowskie była znikoma albo i żadna. Więc trzeba było powiedzieć takie bardzo, bardzo basicowe rzeczy. Od nawet tłumaczenia, nie wiem, kim jest rabin. Od zupełnych podstaw, w każdym razie nawet już nie teologii, nie samego judaizmu, ale takiego życia, obyczaju czy tradycji. Natomiast później, kiedy publiczność już miała tę wiedzę od nas na festiwalu, ale też były dostępne inne źródła, zaczęliśmy mówić o rzeczach bardziej skomplikowanych, o rzeczach bardziej może troszkę trudniejszych. I jakby z każdym rokiem podnosiliśmy poprzeczkę trochę wyżej, ponieważ wiedzieliśmy, że publiczność nasza już to wie, czyli my musimy iść dalej do przodu. I wtedy pojawiło się nowe pokolenie. Czyli znowu ci, którzy tak naprawdę mieli albo bardzo ograniczone...
Które znowu zadawało te same pytania,
tak,
na które już odpowiedzieliście.
Dokładnie tak, więc jakby zaczęliśmy od nowa ten cykl i tutaj było wyzwanie, jak zrobić, żeby zarówno mówić te rzeczy podstawowe, ale też tym, którzy są z nami jak parę lat, dać troszkę wysiłku umysłowego, prawda, i podnieść jeszcze wyżej tę poprzeczkę. I to nam się udaje godzić przez zróżnicowanie form. Wiadomo, że młodsi ludzie bardziej lubią podchodzić do rzeczy w sposób praktyczny. Niekoniecznie słuchać wykładów, ale coś robić. Stąd dosyć rozbudowano, mamy cały program warsztatów, zwiedzań. Także jest to cały czas równolegle prowadzona ta edukacja, powiedzmy, wznosząca, ale też nowe cykle cały czas się gdzieś tam rozpoczynają i kończą, rozwijają na każdej edycji festiwalu. A właśnie mówienie młodym ludziom, jaka jest prawda o kulturze żydowskiej, że to nie jest to, co teraz widać na Kazimierzu, że to jest zabójstwo na kulturze żydowskiej, tak na naprawdę jest naszym obowiązkiem, dlatego że no, po to zostaliśmy powołani, żeby, czy założeni, że żeby ocalać kulturę żydowską z zapomnienia i pokazywać, jak ważna ona jest lokalnie. Mhm. I tutaj wydaje mi się właśnie, że jest też klucz do tego, jeszcze a propos poprzedniego pytania, co, czym festiwal powinien być i jakim językiem mówić. Po tym, jak zwiedziliśmy z naszym programem, z naszym festiwalem cały świat praktycznie, pokazaliśmy wszystkie części możliwe diaspory, gdzie tylko diaspora żydowska mieszka. Teraz czujemy, że czas jest na, to jest też znowu ten cykl, że czas na lokalność, czas zwrócić na Kazimierz i tego wyrazem była poprzednia edycja, która no, w sposób już ewidentny nawet miała tytuł Kuzmir, czyli Widzisz Kazimierz, była dedykowana tej dzielnicy żydowskiej naszego miasta i to będziemy przez najbliższe lata eksplorowali. I znowu pewnie ta lokalność będzie się odrobinkę rozszerzała, bo to nie będzie tylko Kazimierz, to będzie Małopolska, to będzie Galicja, w tym szerokim pojęciu, czyli pogranicze polsko-ukraińskie również i tak dalej, znowu gdzieś pewnie w świat. A za jakiś czas mam nadzieję, że nasi kontynuatorzy wrócą znowu na Kazimierz, o ile jeszcze będzie gdzie wracać.
No, myślę, że bardzo często mówimy o tych organicznych ruchach, o takiej potrzebie, która jest najbliżej nas, więc ta lokalność chyba musi być wpisana też w tego typu inicjatywy.
Absolutnie, tym bardziej, że ona dużo lepiej pozwala zrozumieć na pewne zjawiska, dlatego, że możemy je nie tylko zrozumieć jako proces, ale osobiście ich doświadczyć w naszym najbliższym otoczeniu, miejscu, życiu. I to, o to też nam zawsze chodziło na festiwalu, żeby właśnie ludzie mogli wynieść z tego, z wydarzeń festiwalowych, nie tylko miłe doświadczenie spędzenia czasu, nie tylko doświadczenie obcowania z dobrą, fajną muzyką, ale też jakąś praktyczną umiejętność, albo praktyczną wiedzę, którą mogli zaadaptować do swojego życia, tak jak kiedyś Polacy adaptowali różne elementy z kultury żydowskiej i w drugą stronę. Więc jakby to jest taki mechanizm, który dla nas jest bardzo ważny, inspirujący i to, że można pokazać go w Krakowie, na każdym niemalże kroku, już na Kazimierzu to już dokładnie wszędzie. Dlatego właśnie Kazimierz jest naszym domem. Dlatego jesteśmy tam, a nie na rynku głównym, małym rynku, czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek innym miejscu.
Powiedziałeś o haśle festiwalowym, więc zanim przejdziemy do tego, żeby państwu odsłonić trochę tego, co w tym roku między 1 a 5 lipca będzie się w Krakowie w ramach festiwalu wydarzać, to podpytam o bramę, bo to jest hasło, które będzie nam towarzyszyć. Pojawiły się już na stronie internetowej teksty w opowieściach Janusza Makucha, który przeprowadza nas przez swoje emocje tak naprawdę związane z podróżą, przejściem, poszukiwaniem ciszy, poszukiwaniem spokoju, jakiegoś wytchnienia i tym co może ta brama dać, więc to jest bardzo metaforyczny dla mnie wymiar. Wy też zresztą mówicie, to nie architektura, to coś więcej. Czym jest to coś więcej w idei festiwalu?
Znaczy myślę, że używając tego współczesnego właśnie języka, myślę, że najbardziej chyba adekwatnym słowem, które tłumaczyłoby, co, jak my traktujemy tę bramę w tym roku, jest słowo portal, ponieważ też traktujemy tę bramę jako wejście, jako przejście do czegoś innego, czegoś w naszym życzeniu jakby, czegoś lepszego. Ale świat jest jaki jest i chcąc troszkę uciec od tych wszystkich rzeczy, które nam doskwierają w życiu codziennym i zawracają głowę i zajmują czas i emocje, chcemy przejść przez tę bramę, żeby w końcu było lepiej. Żebyśmy mogli nawet o trudnych sprawach rozmawiać, a nie kłócić się. Żebyśmy mogli się nie obrażać, a jednocześnie wypowiadać swoje zdanie i opinie. Więc tego oczekuję za tą bramą. Absolutny dialog. Zresztą takich wydarzeń pokazujących praktycznie, jak ten dialog może wyglądać, będzie na festiwalu kilka. Ale też chciałem powiedzieć, że ta brama, jakby pierwsza idea bramy chyba wzięła się stąd, że od wielu osób, od wielu lat słyszeliśmy, i to zupełnie niezależnie z różnych stron, że dla nich festiwal był taką bramą do kultury żydowskiej. Mm-hmm. Że festiwal był dla nich przejściem do świata kultury żydowskiej, którego wcześniej nie znali. Dla niektórych było to przejście nawet jako brama do ich nowego życia, bo odkryli, że są Żydami. Więc jakby poza takim tym byciem, poza bramą, to rozumiemy jako właśnie portal troszkę symbolicznie, też jest ten bardzo praktyczny aspekt, czyli po prostu festiwal jest bramą dla wszystkich chętnych, aby przez nią przejść i cieszyć się światem kultury żydowskiej. Więc te dwa poziomy jakby przyświecały nam, wybierając to hasło na tytuł 35. edycji festiwalu.
Trochę Państwu opowiedzieliśmy o idei, o tym, jak ważna jest edukacja, zwłaszcza kiedy porusza się niełatwe, jak wiemy, tematy w przestrzeni festiwalowej. No to teraz trochę podpowiemy, gdzie ewentualnie można się wybrać, gdzie przyłożyć ucho, żeby przejść przez tę bramę, która towarzyszy tegorocznej edycji. Wiesz, że ja zacznę od literatury mimo wszystko, bo moje serduszko jest zafascynowane jednak słowem. I wiesz, że znalazłam Tratwę z pomarańczami, czyli spotkanie z Maciejem Henem w niedzielę o godzinie 15. I zwróciłam uwagę nie tylko przez osobę Izbel Szatrawskiej, która poprowadzi to spotkanie, fenomenalna pisarka, ale też nominacja do Nike za tę książkę. Pojawiła się 20 wybranych, w tym właśnie Tratwa z pomarańczami Macieja Hena, więc wydaje się, że idealnie się wstrzeliliście w dyskusję. Tak,
to wydarzenie jest wydarzeniem towarzyszącym, nie jest w naszym głównym programie, czyli należy dziękować za to spotkanie akurat Muzeum Galicja, jeżeli dobrze pamiętam, i Iszy, która to na pewno fantastycznie poprowadzi, tak samo jak genialnie pisze swoje książki, dramaty i inne formy. Natomiast też w głównym programie mamy co najmniej dwa spotkania literackie. Jedno jest z Moniką Krajewską, które poprowadzi Zosia Hartmann. Monika jest naszą gościnią od bardzo wielu już lat. Zazwyczaj zajmowała się warsztatami wycinanki i różnych kolaży. Natomiast ta książka mówi bardziej o symbolice zwierzęcej w kulturze żydowskiej. I jest też książka, która dotyka tego bolesnego bardzo tematu, jakim jest 7 października 2023 roku w Izraelu. Jacek Tacik, jej autor, napisał nie książkę o tym, bo właśnie to jest ważne, że to nie jest książka o, to jest książka z, czy raczej ze wspomnieniami ludzi, którzy przeżyli tę tragedię, czyli nie ma tam żadnej narracji, jest tylko i wyłącznie relacja.
Powiedz, na ile istotne jest to, co zapisane? Bo tak sobie myślę, że wszystkie te wątki, o których powiedziałeś, jakoś prowadzą do tego, że musimy znaleźć jakiś nośnik i wiemy, że świadectwa, czy tak jak teraz powiedziałeś, relacje są niezwykle istotne, jeżeli zaczynamy mieć do nich dostęp, jeżeli są narracją pierwszoosobową, ale też jeżeli z należytą starannością opowiadają o historii, również wspólnej, przypomnę.
Tak, znaczy cieszę się też z tego pytania i tego, że zaczęło się od książek, ponieważ Żydów często określa się mianem naród księgi. I to nie tylko chodzi o księgę, tę najważniejszą księgę, czyli o Torę, ale w ogóle o wszystkie inne księgi, które mówią o Torze, które mówią o życiu, które mówią o wszystkim i które również są relacjami. Dlatego, że drugą rzeczą bardzo ważną w żydowskiej tradycji jest tradycja, jest pamięć. Jest coś, co po hebrajsku nazywa się Dor Midor, czyli z pokolenia na pokolenie. To nie jest tylko puste słowo w judaizmie, to jest rzeczywiście cały trend, który nakazuje pamiętać to, co było i przekazywać dalszym kolejnym pokoleniom. I ta aktywność cały czas się odbywa. I tutaj też wydaje mi się, że jest dobry moment na to, żeby wspomnieć o naszym nowym partnerstwie, które znamy się od dawna oczywiście, ale jakby w tym roku poczuliśmy, że jest ten czas, kiedy możemy bardziej formalnie zadziałać wspólnie podczas festiwalu. Jest to bowiem partnerstwo z nomen omen Bramą Grodzką.
Czyli wyjazd do Lublina, proszę państwa, tutaj przy okazji będziemy polecać, żeby się wybrać.
Polecamy. Tym bardziej, że Lublin szykuje się na to, żeby w 29 roku być z Europejską Stolicą Kultury. I my też planujemy mieć mały jakiś tam swój udział w tym, ale to powiem o tym w przyszłości. Natomiast wracając właśnie do tego zapisywania, do pamięci, to jest jedno wielkie miejsce pamięci. Ja z totalnym podziwem patrzę na to, co tam zrobiono, aby upamiętnić żydowskich mieszkańców, z których oczywiście większość została wysłana i zgładzana w Majdanku, czy w innych miejscach kaźni dla Żydów w okupowanej Polsce. Ale tam każdy mieszkaniec ma swoją teczkę. I odwiedzając tę wystawę, której właśnie to archiwum jest częścią, można sobie te teczki wziąć i czytać. I czasami są to jakieś pojedyncze tylko kartki, czasami jakaś fotografia, a czasami teczka jest pusta. czyli jakby wciąż jest miejsce, jest przestrzeń na to, żeby dalej pracować. I ta nieustanna praca jest właśnie tym, co powiedziałem wcześniej o tym żydowskim z pokolenia na pokolenie. Musimy przekazywać sobie wiedzę, żeby tych pustych teczek było jak najmniej. I tam akurat one mają wymiar bardzo fizyczny, ale też bardzo ważne jest to, żeby pamiętać w sobie, w głowie, żeby mieć w pamięci różne rzeczy, mieć w pamięci jakby całą tą perspektywę, która... czy cały ten świat, który jak się mówi, został zniszczony, został zgładzony, a był tu i teraz. On był dookoła ludzi faktycznie, więc nie możemy zapomnieć i też nie po to, żeby nigdy więcej to się nie wydarzyło, bo jak pokazały ostatnie lata, czy nawet miesiące, nigdy więcej tak naprawdę okazało się wydmuszką, pustym hasłem.
Nigdy więcej nie istnieje.
Tak, nigdy więcej nie istnieje, dokładnie. I tak jak powiedziałaś, trzeba właśnie tę historię zapamiętywać, zapisywać, pamiętać, ryć w kamieniu gdziekolwiek, żeby ono nie odeszło, żeby cały czas były takim memento, które będzie nam przyświęcało, kiedy będziemy robili rzeczy budujące przyszłość. Bez przeszłości nie możemy tego zrobić.
Wiesz, ja też myślę o tym w kontekście nie tylko naszej wspólnej historii, ale też indywidualnych historii. Ja bardzo lubię wracać w przeróżnych rozmowach do tego, że wspaniale działają archiwa społeczne. One działają nie bez powodu. To znaczy historia mówiona to też jest forma zapisu, zwłaszcza kiedy dysponujemy taką techniką czy technologią, jaką w tym momencie dysponujemy i każdy z nas może to zrobić.
Dokładnie tak i dlatego też zdecydowaliśmy się w tym roku na chyba po raz pierwszy w programie festiwalu mamy taki prawdziwy storytelling. I to jest dwójka ludzi. Starsze małżeństwo, które mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii, ale Len urodził się w Krakowie. Jest krakowianinem, ma ponad 90 lat, wspaniałą pamięć, doskonałe doświadczenie. Doświadczenie również tego bycia uratowanym przez polską rodzinę w Krakowie. I tak naprawdę to jest podstawą tego jego storytellingu. On opowiada historię swojego życia, tego jak został uratowany i tego jak po latach wrócił do Krakowa po to, żeby spotkać się z potomkami tej rodziny, która go uratowała. I jak z nimi się zaprzyjaźnił. I oboje, i Len, i Rachel opowiadają tę swoją historię, ponieważ ona bardzo go wspierała w jego poszukiwaniach właśnie tej osoby, co nie było proste. Mówimy tutaj o latach, kiedy bycie sprawiedliwym wśród narodów świata nie było czymś, co się oficjalnie mówiło, kiedy było to raczej nawet momentami niebezpieczne. A na pewno niechętnie widziany przez pewne elementy w naszym społeczeństwie. Czyli to było naprawdę dla niego bardzo ważna podróż, żeby spłacić jakby swoje życie. Mm-hmm. Bo tylko dzięki temu, że polska rodzina zdecydowała się ukryć jego żydowską rodzinę, on przeżył. Więc jakby to jest właśnie to archiwum mówione. On sam jest tą encyklopedią i można go będzie w synagodze wysokiej posłuchać w samo południe, w piątek. Więc to jest właśnie historia o jego wyjeździe i wielkim powrocie do Krakowa. A są też naszymi gośćmi od kilkunastu przynajmniej lat, jak pamiętam. Więc jest to też miłe, że właśnie z uczestników festiwalu nagle stają się elementem, brzydko mówiąc oczywiście, przepraszam, elementem programu, prawda, że oddają z siebie. I tak jak rozmawiałem z nimi, to właśnie to oddawanie swojej historii, aby ją przekazać dalej z pokolenia na pokolenie, jest tą ich misją. Nie zależy im na jakichś chodach, na jakichś nie wiadomo jakich tam wielkich rzeczach, tylko po prostu przekazać swoją historię. Bo uważają, że mają coś ważnego do powiedzenia nie w wymiarze kosmicznym, światowym czy nie wiadomo jakim, ale międzyludzkim, ponieważ pracują między ludźmi dla ludzi.
Powiedz proszę o muzyce trochę, bo w zasadzie od tego zacząłeś, że jakimś takim punktem, który jest mocno świetlisty i kojarzony też z festiwalem, to jest ten element muzyczny, a w tym roku trochę zamieszania gdzieś między synagogą a Kościołem Świętej Katarzyny. Co to się wydarzy?
Tak, no właśnie, też już tak zupełnie fizycznie wchodzimy w nową bramę. W tamtej bramie Kościoła Świętej Katarzyny nigdy nie byliśmy jeszcze, a teraz będziemy to z dwoma koncertami i oba są bardzo ważne, dlatego że pierwszy z nich to jest koncert organowy. No, koncert organowy w Kościele Świętej Katarzyny, ktoś zapytałby, a tak jak po tym koncercie Piutów dawno temu, a co jest z tym żydowskiego? Otóż okazuje się, że od XIX wieku muzyka organowa była pisana przez bardzo wielu kompozytorów żydowskich właśnie z dedykacją do synagogi, jako element towarzyszący liturgii. I mało też kto wie, że krakowska synagoga Tempel, w której zresztą odbywają się synagogi, była jedyną synagogą w Krakowie i chyba w okolicy była progresywna, w której były organy. I był tam również chór, czyli liturgia była nie tylko śpiewana przez kantorów, tak jak zazwyczaj po zburzeniu świątyni, prawda, była tylko muzyka a cappella bez instrumentu, żeby pokazać żałobę po zniszczeniu świątyni. Progresywni Żydzi wprowadzili jednak z powrotem chór i organy. Ponieważ organy zostały zniszczone, więc jeżeli chcemy tę muzykę zaprezentować, no to tylko i wyłącznie Kościół Świętej Katarzyny. Jakub Stefek, który wykona ten koncert dzień wcześniej, koncert będzie w niedzielę o 14, a dzień wcześniej w sobotę, czyli 4 lipca w naszym namiocie festiwalowym powie o tej muzyce, żeby niejako dać wszystkim kontekst, pozwolić lepiej zrozumieć, skąd w ogóle to się wzięło, skąd taki, a nie inny pomysł. I to jest pierwszy koncert organowy, jaki mamy na festiwalu ever, że się wyrażę. Natomiast drugi koncert w Kościele Świętej Katarzyny, tym razem w Krużgankach, czyli nie w głównej nawet, tylko w Krużgankach, to niezwykle symboliczna rzecz i tak naprawdę od 2 lat usiłowaliśmy już zaprosić Desiria Trio do Krakowa. Różne przeciwności, również wojenne, nie pozwalały, żeby przyjechali wcześniej. Natomiast w tym roku w końcu się udało. Mam nadzieję, że już nic się nie wydarzy, co znowu zatrzyma ich w Izraelu. Jest to trio izraelskie, ale trio złożone z Żyda, chrześcijanina i muzułmanina. Grają wspólnie od lat, promując właśnie wspólne wartości w tych kulturach Bliskiego Wschodu, nie dzieląc ludzi, ale dzieląc się własną muzyką i doświadczeniem. I wydaje nam się, że właśnie taki koncert w Krużgankach Kościoła Świętej Katarzyny na żydowskim Kazimierzu jest bardzo, bardzo mocnym, symbolicznym wydarzeniem. I jeżeli ktoś nas znowu poprosi o jakieś statementy, to jest właśnie nasz statement. Właśnie ten koncert jest naszym statementem o kondycji i o tym, co myślimy o tym świecie. Potrzeba braterstwa i wspólnoty, a nie dzielenia się. To jest to, co będzie w piątkowy wieczór, w późny wieczór o 21:00, co wybrzmi w Krużgankach Kościoła Świętej Katarzyny na Kazimierzu.
A co z kantorami? Bo to jest taki koncert, na który wiem, że wiele i wielu czeka co roku.
Tak, no to jest taki trochę, nazywamy to czasami w materiałach prasowych, znak jakości festiwalu. I to rzeczywiście jest coś, co Janusz Makuch z jego miłością do muzyki kantoralnej rozwijał przez lata, zresztą przez scenę w synagodze Tempel, ale też w Kolegium Maius, bo nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, że kiedyś koncert kantorów raz jeden, jedyny odbył się właśnie w Kolegium Maius na jego dziedzińcu, kiedy to Tempel była w remoncie. Przewinęły się znakomite, o ile nie najznakomitsze w ogóle nazwiska muzyki kantoralnej współczesnego świata. Od Józefa Malowanego po Benciona Millera, świętej błogosławionej pamięci, który odszedł niecałe 2 lata temu. I w tym roku też chcemy wrócić tym koncertem niejako do korzeni. To jest znowu to, co mówiłem o tej cykliczności pewnej. Ale tutaj wracamy do korzeni, których też wspomniałem już przed momentem, mianowicie tych prawdziwych, oryginalnych wykonań kantoralnych w świątyni po zburzeniu świątyni, czy w synagogach po zburzeniu świątyni, czyli muzyka a cappella. Będzie 4 kantorów, ale towarzyszył im będzie 12-osobowy aż chór męski, kantoralny również. I to będzie rzeczywiście takie bardzo prawdziwe, nie chcę powiedzieć pierwotne, ale takie bardzo naturalne i sięgające głęboko do korzeni muzyki kantoralnej przeżycie. Koncert zupełnie inny niż wcześniejsze. Będzie oczywiście kilka utworów również z akompaniamentem, ale sercem programu jest właśnie cały ten repertuar synagogalny śpiewany a cappella. Przedstawialiśmy wcześniej muzykę właśnie z akompaniamentem albo fortepianu, albo nawet orkiestry się zdarzyło kilka razy. Mieliśmy koncert kantorek również, pierwszy w ogóle w tej części świata aktualnie. I teraz zapraszamy na taki prawdziwy koncert, znaczy prawdziwy, w sensie takim...
Wszystkie są prawdziwe, ale ten jest po prostu jest specyficzny.
Tak, ten jest specyficzny. A jeżeli ktoś boi się zmierzenia się z taką właśnie bardzo surową sztuką kantoralną.
Ale ja bym nie mówiła o tym koncercie w kategoriach mierzenia się i surowości, bo wracam myślami też do tego, po co sięga festiwal Misteria Paschalia. Jak grzebiemy w ogóle w kontekście muzyki dawnej, jak sięgamy do średniowiecza. No mamy fantastyczne przecież badaczki, ale też muzyczki, które zajmują się wykonywaniem muzyki bez akompaniamentu, a z drugiej strony sobie też myślę o sile głosów, które reprezentuje na przykład Adam Struk. I to przecież cieszy się ogromną popularnością, a też wyzbywa się tych dodatkowych elementów.
Właśnie, ogromnie cieszy mnie, że o tym mówisz właśnie, bo to jest jakby w kilku zdaniach zawarte wszystko to, co my myślimy na temat tego koncertu i myśleliśmy, kiedy go, ponieważ większość koncertów jest robionych specjalnie dla nas tak naprawdę, więc kiedy zastanawialiśmy się nad doborem kantorów, nad doborem kantorów również do chóru, też wszystkie rzeczy nam towarzyszyły właśnie, że trzeba, to jest podróż do źródeł, do prawdy, która nie jest takim easy listening, prawda? To nie jest tak, że przychodzi się na koncert, który jest troszkę koncertem w filharmonii, tylko że śpiewają kantorzy, muzykę religijną, czy liturgiczną, czy tradycyjną, tylko to jest rzeczywiście zagłębienie się w tej, nazwijmy to dosłownie, ciszy modlitewnej, prawda? Czyli te głosy wybrzmią.
To już jest element doświadczenia.
Absolutnie. To jest niesłuchanie, ale doświadczanie tego wszystkiego. Natomiast właśnie zacząłem mówić o jeszcze drugim koncercie kantoralnym, który mamy w programie. Na pewno kojarzycie państwo z kilku wcześniejszych jego pobytów na festiwalu Jeremiah Okuda. On jest liderem, założycielem zespołu The Sway Machinery, który gra taką dosyć ciężką muzykę, ale również żydowską. Natomiast jego zupełnie prywatnym zainteresowaniem, które stało się ogromną pasją, teraz obronił doktorat niedawno właśnie z tego zakresu, jest potocznie grzebanie się w starej muzyce kantoralnej, to głównie w Ameryce.
Archeologia muzyczna.
Tak, dokładnie.
Bardzo ładnie.
Dokładnie tak. Właśnie, zajmuje się archeologią muzyczną.
Ja tak zawsze mówię, że to są właśnie poszukiwacze, właśnie nie grzebactwo, po prostu archeologia. To wtedy jest takie dobre
trzeba
słowo.
Zapamiętać. Tak, to bardzo, bardzo ładnie, faktycznie. I więc właśnie pracując w tej archeologii muzycznej, doszedł do tego momentu, że już nie tylko odtwarzał czy prezentował nagrania innych kantorów, ale sam zmierzył się z kompozycją. I napisał szereg pieśni w duchu kantorialnym, a są to nowoczesne pieśni, które zaśpiewają w Krakowie, w synagodze Tempel. Śpiewa dwoje kantorów w zasadzie, nie dwójka. Dwoje kantorów. Będzie to Joel Cohn, który jest kantorem rzeczywiście w jednej z synagog Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Natomiast drugim głosem kantoralnym będzie Ricky Rose. To jest dziewczyna, która nie ma jakby przygotowania kantoralnego, ale śpiewa muzykę kantoralną właśnie w tym projekcie Jeremiah Lockwooda. Choć jej background jest tak naprawdę bardziej, powiedzmy, rockowo-punkowy niż kantoralny, czy niż tradycyjnej muzyki żydowskiej. A towarzyszyła im będzie orkiestra kameralna, której serce stanowi Iris Quartet krakowski, a dyrygował będzie Alan Pearson, który w tym roku otrzymał nagrodę Grammy. Także to jest jakby wydarzenie kantoralne, a na zupełnie drugim biegunie tej całej muzyki kantoralnej. Bardzo surowe doświadczenie w niedzielę, a wcześniej w czwartek to bardziej nowoczesne odtworzenie czy nowoczesne tłumaczenie muzyki kantoralnej na współczesny język muzyki.
Będzie też Jehuda Prokopowicz. Ja państwu dopowiadam to z jednego powodu. Wiem, że słuchacze Radia Kraków Kultura są uczestnikami takimi bardzo emocjonalnie związanymi z festiwalem, z konkursem chopinowskim. W związku z tym myślę, że tutaj jest ten kierunek,
właśnie
który...
w prezencie dla słuchaczy specjalnie.
W prezencie, dokładnie. Myślę, że to jest taki prezent. Proszę państwa, goni nas czas. Z trwogą zerkam na zegarek, więc myślę, że będziemy powoli kończyć. Co nie zmienia faktu, że na stronie internetowej Festiwalu Kultury Żydowskiej znajdziecie państwo program, więc proszę sobie już powolutku układać plan, jeśli się państwo wybierają, a myślę, że wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła, więc pędźmy po to, żeby tę wiedzę zdobywać. Będą oprowadzania, będą wystawy, będą filmy, będą wykłady, bo o szeregu rzeczy po prostu nie powiedzieliśmy.
Dokładnie, ponieważ te 5 dni festiwalu to jest... przepraszam, to jest ponad 150 wydarzeń. I w programie głównym, który my przygotowaliśmy, i właśnie w programie naszych partnerów, czyli JCC Kraków, czy Galicja, Muzeum Żydowskie Galicja, czy również judaistyka na Uniwersytecie, Orchadasz, więc zapraszam Państwa najpierw na skupienie się na tym, co jest na stronie, tam już jest cały program i tych wydarzeń rzeczywiście trzeba na spokojnie sobie przemyśleć, tak, i grafik ułożyć. A nawet jeżeli Państwo nie będziecie mieli czasu sobie zaplanować dokładnie tego pobytu na Kazimierzu, to wpadajcie po prostu do namiotu. Tam od rana do wieczora będą się działy różne wydarzenia i zawsze traficie na coś ciekawego. Więc nawet i bez planu można wziąć udział w festiwalu i być częścią tej naszej festiwalowej społeczności.
Bo... No, może to też jest pomysł, żeby dać się zaskoczyć. Czasami takie dokładnie przypadki działają bardzo dobrze na naszą głowę i okazuje się, że z jednego niezaplanowanego spotkania robi się znacznie, znacznie więcej.
No właśnie. A żeby zachęcić, to mogę powiedzieć jako próbkę tylko tego, kogo będzie można spotkać w naszym festiwalowym namiocie, a będzie tam jednego dnia rozmowa rabina z kardynałem. Rabina Boaza Pasza z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Więc to może damy, to pokazuje też... Znowu ten element współpracy, o którym mówiłem wcześniej, i dzielenia się doświadczeniem, a nie dzielenia ludzi między sobą, prawda? Więc zapraszamy do namiotu i do synagogi Temple, i do kościoła świętej Katarzyny.
To no jest to plan. Proszę Państwa, od 1 do 5 lipca można się wybrać z różnym nastawieniem grunt, żebyśmy skończyli z tym jak najlepszym i jak najbardziej wspólnotowym. A moim Państwa gościem był Robert Gądek, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Bardzo dziękuję za poranną rozmowę.
Bardzo serdecznie za zaproszenie i zapraszam Państwa również na festiwal. Raz jeszcze i serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.